Psychologia a straszny gry. 21 lutego 2011 20:00. Premiera gry Dead Space 2 to dobry moment na przyjrzenie się tytułom gier wywołujących strach. Warto w tej kwestii zwrócić się do psychologów oraz ekspertów od strachu i spróbować zrozumieć, czemu tak wielu z nas podoba się dreszczyk emocji dostarczany przez filmy i gry wideo o charakterze horroru. Straszne gry wideo są pewnego rodzaju problemem. Strach jest szkodliwą emocją, mówi DeAndre Faver, adiunkt na Indiana University. Jego badania skupiają się na odbiorze strachu oraz skutków przemocy prezentowanych przez różnego rodzaju media. Zazwyczaj nie chcemy go doświadczać, dodaje, a następstwa oglądania szczególnie przerażających obrazów nie zawsze są czymś, czego tak naprawdę pragniemy. Dlaczego więc ludzie ustawiają się w kolejce na horrory czy kupują przerażające gry wideo? Psychologowie intensywnie badali atrakcyjność i magnetyzm horrorów, jednak większość z tych badań skupia się na filmach i dopiero od niedawna poszerzono ich zakres o gry. Wiele z tego, co do tej pory odkryto, można jednak bez problemu przenieść i dopasować do gier. Pomaga to graczom w zrozumieniu tego, co ich przeraża, a twórcom umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie potencjału tego typu tytułów. Taktyka strachu. Co cię przeraża? To bardzo osobiste pytanie. Każdy z nas posiada bowiem własne, unikalne lęki, robaki, wysokość i wiele innych tego typu przykładów. Poza oczywistymi źródłami strachu, takimi jak urazy ciała czy śmierć, istnieją też inne, równie skuteczne metody budzenia przerażenia. Strach przed ekstremalnymi nieprawidłowościami i zniekształceniami jest źródłem dwóch naszych lęków, przed potworami oraz horrorem ciała, który opiera się na graficznym zniekształceniu ludzkiego organizmu lub dewastowaniu znajomych nam form. Zaczynamy czuć się jeszcze bardziej nieswojo, kiedy możemy rozpoznać w zniekształconych lub nadprzyrodzonych postaciach to, czym były wcześniej. Gra Dead Space wykorzystuje kwintesencję tej idei. Byli ludzie są początkowo potwornie okaleczeni, a gracz musi zniekształcać te postacie dalej poprzez odcinanie im kończyn. Kategoria ta obejmuje również rzeczy, które zachowują lub poruszają się w sposób nienormalny. Strach przed ciemnością ma natomiast swoje korzenie w biologii. Jesteśmy wzrokowcami i strach przed brakiem światła może być wynikiem selekcji naturalnej. Co to za dudnienie w ciemności? Może to być tygrys czy inny drapieżnik, więc lepiej uciekaj. Dla przykładu gra Alan Wake skupia się na ciemności do tego stopnia, że tu nawet latarka staje się prawdziwą bronią. Badania nad transferem pobudzenia pokazują, że niejasne uczucia podniecenia lub oczekiwania mogą przynieść emocjonalny szok, kiedy potwory lub inne przerażające obiekty wejdą w pole widzenia. Dlatego też tajemnicze dźwięki oraz budujący strach podkład muzyczny są tak skuteczne. Niestandardowe ścieżki dźwiękowe nie stanowią obecnie wyzwania dla projektantów gier komputerowych. John Williamson, producent i główny projektant gry Safi, Fleshandblood mówi: jesteśmy zobowiązani przez Microsoft i Sony do tego, by umożliwić graczowi wyłączenie standardowego podkładu dźwiękowego i zastąpienie go na przykład piosenkami Backstreet Boys. Steven Spielberg nie borykał się z takim problemem. Czy szczęki byłyby tak samo straszne, gdybyście słyszeli utwór Ivan Titit Hathaway zamiast motywu przewodniego Johna Williamsa? Ogromne znaczenie ma również to, jak wiele zdarzeń z ekranu jest podobnych do tych znanych nam z rzeczywistego życia. Nie będziemy się przecież bać, oglądając, jak jeden piksel zagraża drugiemu pikselowi. Wraz z rozwojem grafiki i udźwiękowienia, potencjał wywoływania strachu znacząco wzrósł. Starsze dzieci i dorośli są znacznie bardziej podatni na przestraszenie za pomocą rzeczy, które naprawdę mogą zdarzyć się w rzeczywistym świecie, mówi Glenn G. Sparks, profesor w Instytucie Komunikacji Purdue University. Ale czemu tak wielu z nas poszukuje tego typu przeżyć? Teorie na ten temat można podzielić na trzy grupy. W pierwszej z nich znajdują się teorie stwierdzające, że skłonność do bania się jest dla nas naturalna i atrakcyjna. W drugiej grupie znajdują się teorie przemawiające za tym, że straszne doświadczenia przynoszą nam konkretne korzyści. W trzeciej natomiast, że to społeczeństwo sprawia, że chcemy się bać. Poszukiwacze strachu. Wielu naukowców jest zdania, że niektórzy ludzie mają po prostu odpowiedni rodzaj osobowości i odpowiada im uczucie przerażenia. Dzieje się tak, ponieważ są poszukiwaczami podniecenia związanego z każdym podwyższonym stanem emocjonalnym. Mogą to być zarówno skoki ze spadochronem, nurkowanie z rekinami, jak również oglądanie horrorów. Inne typy osobowości przyciągane są przez sytuacje ukazujące nam zakłócenia norm w życiu społecznym w sposób, który prawdopodobnie nigdy nie zdarzyłby się w realnym życiu. Być może jednak lepszym wyjaśnieniem atrakcyjności horrorów jest odwołanie się do do faktu, że pomagają nam one przezwyciężać nasze obawy. Wydaje się to być szczególnie ważne dla młodych ludzi, którzy odwołują się do mających budzić strach mediów jako do bezpiecznego sposobu na ćwiczenie swojej odporności emocjonalnej. Pomaga im to radzić sobie z lękami z prawdziwego życia. Oglądanie horrorów daje nam pewien rodzaj kontroli, mówi Weaver. Możemy doświadczyć nieprzyjaznych zdarzeń podczas filmu, ale wiemy, że to się szybko skończy. Wiemy, że przeżyjemy. Co ciekawe, takie sytuacje zdarzają się tylko, jeśli gracz lub widz wie, że to, co widzi, jest fałszywe. W pewnym słynnym eksperymencie naukowcy pokazali badanym film, w którym zawarto autentyczne sceny wygrzebywania mózgu żywym małpom oraz sceny przedstawiające dziecko, którego skóra twarzy była usuwana przed operacją. Prawdopodobnie już samo czytanie o tym sprawia, że zaczyna was trochę skręcać. Większość badanych odmówiła dokończenia oglądania filmu pomimo faktu, że bardziej brutalne filmy wyświetlane są w pierwszym, lepszym kinie. Napięcie po strasznych przeżyciach. Drugi zestaw wyjaśnień dotyczących powodu popularności horrorów zakłada, że nienawidzimy strasznych przeżyć, jednak zupełnie jak człowiek uderzający głową w mur. Robimy to, ponieważ czujemy się dobrze, kiedy już przestaniemy. Kochamy ulgę, która przychodzi na koniec. Teoria transferu pobudzenia, o której wspominaliśmy wcześniej, jest także prawdopodobnie odpowiedzialna za coś w stylu: dziękuję Bogu, że już się skończyło, i stanem związanym z tym zjawiskiem. Ludzie z powodu strachu stają się fizjologicznie wzbudzeni, a kiedy przerażające zdarzenie się kończy, pobudzenie przenosi się na obszary związane z ulgą i pogłębia jej odczuwanie, mówi Sparks. Nie sprawia im przyjemności doświadczanie strachu i przerażenia, ale pozytywne uczucia, które po nich występują. Odnosząc się jednak do pozytywnego zakończenia wielu budzących dreszcze produkcji, stosownym jest wytłumaczenie zjawiska w kontekście teorii następstw. Większość naukowców określa to jako wyrównanie optymistyczne. Lubimy bowiem wiedzieć, że na koniec złoczyńców spotkało to, na co według nas zasługiwali. Jesteśmy gotowi przebrnąć przez zawiłe koleje losu, oglądać ich kolejne ofiary, by na koniec przekonać się, że czarne charaktery spotkała zasłużona kara. Trzecia kategoria wyjaśnień dotyczy społecznej strony radzenia sobie ze strachem. Dla mężczyzn oglądanie tego typu filmów jest pewnego rodzaju testem, mówi Weaver. Jest to dowodem dla samego siebie i, co ważniejsze, dla rówieśników, że oglądający jest na tyle odporny, że jest w stanie poradzić sobie z taką dawką nieprzyjemnych przeżyć. Ta tak zwana teoria tulenia podczas strachu może brzmieć jak seksistowski nonsens, jednak jedno ze bardziej znanych badań potwierdza jej założenia. Według nich mężczyźni, którzy zdecydowali się na obejrzenie filmu Piątek 13 i w parze z kobietą, która momentami była przerażona podczas seansu, bardziej cieszyli się filmem niż mężczyźni, którzy oglądali ten horror z partnerką nie przejawiającą strachu. Kobiety stwierdziły natomiast, że bardziej odpowiadało im, kiedy ich partner zachowuje się twardo i nie okazuje strachu podczas seansu. Należy jednak pamiętać, że indywidualne wyniki będą różnić się w zależności od badanej osoby. Co z grami? Badania przedstawione powyżej pomagają nam zrozumieć efekt strasznych filmów, ale czy wnioski z nich wysnuwane można swobodnie przenieść w tematykę gier komputerowych? Jednym z argumentów przemawiającym na nie jest czynnik kontroli. Filmy są daleko poza możliwością kontrolowania zdarzeń przez widza, pomijając fakt, że można z nich całkowicie zrezygnować przez wyłączenie telewizora lub wyjście z kina. Podczas jednego z przeprowadzonych badań pozwolono niektórym uczestnikom na posiadanie pilota, dzięki któremu mogli zrezygnować z oglądania horroru. W stosunku do osób, którym nie dano żadnej możliwości kontroli, grupa z pilotem okazała się mniej podatna na strach, niezależnie od tego, czy jej członkowie używali wyłącznika, czy też nie. Gracze cały czas używają kontrolerów i to również może działać na ich korzyść. Przeprowadziłem pewne doświadczenie związane z filmami z serii Piła i podejmowanie decyzji, mówi Williamson. Głównym jego elementem jest możliwość wyboru. To od ludzi zależy, czy będą w stanie pozytywnie zdać test. Zastanawianie się, czy mamy wystarczające zdolności, by sprostać zadaniom w świecie Piły, jest równoważne z krzyczeniem do postaci przedstawionej na ekranie w tradycyjnym horrorze: większe nie otwieraj tych drzwi.